Kochani, 15 marca mówiliśmy o tym, że należy biednego uciskać, tak? Biednego należy uciskać, a wtedy go wzbogacimy. A gdy bogatemu dajemy, to go zubożymy. I mówiliśmy, że jeśli ktoś uciska człowieka biednego dla jego dobra, uciska go dla jego dobra, to wtedy Bóg działa na jego korzyść i krzywdę mu wyrównuje. I przykładem jest Józef, syn Jakuba, którego bracia zdradzili. Udawali, że go zabili. A jak Bóg go wspierał, błogosławił i kim się stał później i dla Egiptu, i dla swojej rodziny. A jeśli ktoś daje bogatemu, to wtedy go wystawia na pokusę, aby zwiększał wydatki, a zmniejszał wysiłki. I właśnie o tym mówiliśmy dosyć obszernie. I kończąc, zacytowałem troszkę i opowiedziałem na temat psalmu 42. I właśnie dzisiaj chcę, dlatego nawiązując, mówić, jak pokonać depresję. Jak pokonać depresję duchową. A zanim to zrobię, to może kilka słów. Ktoś po nabożeństwie do mnie podszedł i trochę mówił właśnie o tym, żeby tak bardzo biednego nie uciskać. Oczywiście dla mnie ten werset, śmieszny werset, tak jakiś dziwny werset, zawsze był wyzwaniem. Zawsze myślałem, o co chodzi w tym tekście. I znalazłem tam w nim myśl, że gdy jesteś uciskany, niezależnie od tego, czy jesteś biedny, czy bogaty, uciskany, jak się masz zachować, by się wzbogacić? I duchowo, i też materialnie. A więc zawsze ma to być stymulacja. Zachęta, abyśmy byli do. Abyśmy się rozwijali. A nie, żeby to uciskanie nas miało pognębić. I kończyliśmy nasze rozważanie, że mieszkaniem naszym jest Bóg wieczny. A od spodu są ramiona wieczności. Jeśli teraz naszym mieszkaniem, kopułą, która nas otacza, jest wiekuisty Bóg, nasz Ojciec, a od spodu są jako podłoga Jego ramiona, Jego ręce i one nas uciskają, to chyba dla stymulacji, tak? Dla naszego dobra, dla zachęty, dla wzbogacenia. Chyba tak, nie? I właśnie rozmyślałem na ten temat, co ten brat mi powiedział w tamtej niedzieli i powiedziałem, bracie, ja do tego nawiążę, gdy będę mówił o depresji z 5 kwietnia. I właśnie, gdy z kimś rozmawiałem na ten temat, ktoś mi opowiedział pewną historię, ja nie powiem w całości, tylko tak skrócę. Pewne małżeństwo bogate, artyści, wirtuozi, mieli syna, który uczył się gry na skrzypcach. Pewnego razu nastolatek podchodzi do ojca, mówi, tato, z kolegami chcę jechać na wycieczkę i potrzebuję tyle i tyle pieniędzy. A ojciec mówi, no to zarób sobie. No jak? Przecież chodzę do szkoły. Muszę ćwiczyć. Jak mogę zarobić? Musisz mieć swoje pieniądze. Na swoje potrzeby musisz mieć swoje pieniądze. To było dobre dziecko. Nie oburzył się. Zrozumiał, że ojcu o coś chodzi. Więc rozmyślał. I w końcu doszedł do wniosku, że może zarobić grą na skrzypcach. Ale oczywiście nie w orkiestrze. Ale poszedł na rynek. Taki piękny dzień. Zaczął grać swoje utwory. Zamknął oczy i grał dla siebie, dla Boga, dla ludzi. Grał, bo kochał muzykę. A ludzie przechodząc wrzucali. I w tym futerale potem się okazało, że miał tyle pieniędzy, ile potrzeba było na tę wycieczkę. Ale sąsiedzi, to była znana rodzina. Jego znali, znali jego rodziców. Telefonują do ojca. Gdy spotykają, to jakoś takie mają dziwne spojrzenia do matki, do ojca. I w końcu wyszło, o co im chodzi. To wy tacy skąpi jesteście? Czyż was stać, aby wasz syn nie musiał żebrać? Ojciec mówi, a to jednak on to zrobił, tak? A o co chodzi? A on znalazł sposób, by mieć własne pieniądze. I właśnie musimy znaleźć sposób. I po to jest uciskanie, by nas pobudzić, by nas zachęcić, abyśmy byli twórczy. Nie twórczy w otrzymywaniu daj, całe życie daj, tylko całe życie byśmy byli bardziej błogosławieni niż ci biorący. I Pan Jezus powiedział, a Paweł Apostoł to cytuje w Dziejach Apostolskich, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I więc mamy być bardziej błogosławieni. I otwórzmy sobie dzisiaj psalm 42. Jest to psalm bardzo ciekawy i chciałbym go dzisiaj z nami razem przeanalizować. Żebyśmy na niego spojrzeli analitycznie. Nie tylko jako modlitwę, zachętę do modlitwy, jako poezję, ale tak bardzo analitycznie. Ja go mam bardzo mocno pokreślony i chciałbym właśnie z tych moich przemyśleń coś nam wszystkim przekazać. Pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego. Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie. Dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu, szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości. Gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Twój Bóg? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I psalm następny jest w podobnym tonie i kończy się również tym wersetem, który się już dwa razy powtórzył. Czemu rozpaczasz, duszo moja, czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. A więc w tych dwóch psalmach trzy razy właśnie jest takie ciekawe zdanie, właściwie są ciekawe dwa zdania połączone w jeden werset, w jedną myśl. I chciałbym, żebyśmy na to wszystko spojrzeli. Nie wiemy, kim był autor. Wiemy, że był daleko od miejsca, które kochał. Od miejsca rodzinnego. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I właśnie on tęsknił do domu. Tęsknił do nabożeństw. Ale tam, gdzie był, w oddaleniu, gdzie przeżywał ciężkie chwile, on cały czas czuł się jak jeleń, który pragnie wód. I to nie wód stojących, bo nie jest żabą. Żaba szuka wód zacisznych. Ale jeleń szuka wody, która płynie, świeżej wody. Tak też i moja dusza pragnie Ciebie, o Boże. A więc jest jakiś dynamizm. Tu jest stagnacja, gdy chodzi o okoliczności, ale on w swojej postawie ma dynamizm. On tęskni do Boga, który jest cały czas aktywny i czynny. I chciałbym, abyśmy pomyśleli nad tymi ciężkimi przeżyciami, jakie są zawarte w czwartym wierszu, wierszu szóstym, siódmym, dziesiątym i jedenastym. I spójrzmy. Chlebem we dnie i w nocy są łzy. Wiemy, jak to jest, gdy się łzy połyka. Normalnie to łzy płyną z oczu i wycieramy, ale czasami jest taki ból, że się aż łzy połyka. I to jest chleb codzienny. Dalej jest rozpacz i drżenie. I wziąłem sobie z trzech innych przekładów. Czemu jesteś, moja duszo, zgnębiona i jęczysz? Biblia Tysiąclecia. Czemu jesteś strapiona i trwożysz się? Biblia Poznańska. Czemu jesteś frasobliwa i trwożysz się? Miłość. Jego przekład. A więc rozpacz, drżenie, zgnębienie, jęczenie, strapienie, trwoga, frasobliwość. To są wszystko przeżycia człowieka wierzącego. Więc mówimy o czymś, co spotyka nas. Ludzi wiary. Ja patrzyłem na to, na ten tekst w ten sposób. Dlatego też chcę z nami, ludźmi wierzącymi, o tym rozmawiać. Normalnie się ludzie do takich rzeczy nie przyznają. Mówię do Boga, modlę się, moja skało. Kazanie głoszę, Bóg jest naszą skałą. A w moim podświadomości, w moim wnętrzu jest pytanie, dlaczego zapomniałeś o mnie? Czemu chodzę posępny? Wiersz 10. Albo czy ktoś się przyznaje do rozpaczy i do drżenia w swojej duszy? Na ogół lubimy pozory, maski. I kiedyś mówiliśmy o tym, że Chrystus w kazaniu na górze właśnie mówił do ludzi uczciwych. Do ludzi, którzy nie chodzą w maskach i on maski nie nosił i chciałby nikt z nich maski nie nosił, bo ta maska pewnego dnia będzie zdjęta. Jak z Judasza kiedyś. Przy stole. Mamy dzisiaj wieczerzy. Nagle maska jest zdjęta, gdy on tak pyta się, czyż i ja, Panie? Ale cały czas udaje. Jezus nie chce, byśmy byli ludźmi udającymi. Musimy być ludźmi przeźroczystymi, transparentnymi. Oczywiście nie obnosić się. Nie. Ale gdy trzeba, to powiedzieć prawdę. Jestem w dołku, przeżywam to i to, mam takie i takie zwątpienia. Niech to wszystko będzie prawdą, a nie pozorem, bo właśnie psalmy są dla ludzi uczciwych, dla ludzi, którzy przechodzą trudności i mówią, że tak jest, mam takie trudności. I właśnie dlaczego dobrze jest być uczciwym i uczciwie jak psalmista to wyrazić? Dlatego, że zamknięcie się, gdy się nie otworzymy, a uczciwość otwiera, kłamstwo zamyka. Gdy się zamkniemy, to wtedy się pojawią takie rzeczy jak przygnębienie, zahamowanie ruchowe, zahamowanie myślenia. I to są główne objawy depresji. Przygnębienie polega na stałym, głębokim przeżywaniu treści smutnych. To jest pewna definicja, którą sobie wypisałem. A więc stałe i głębokie przeżywanie treści smutnych z jednoczesną, ujemną, pesymistyczną oceną własnej osoby. Z pesymistyczną oceną zjawisk, które nas otaczają. A też przyszłości mojej i moich najbliższych. I stąd jest lęk, niepokój, natrętne myśli, pragnienie śmierci. I nieraz wspominamy tego męża Bożego, wspaniałego proroka, do którego jest i Jan Chrzciciel przyrównany, Eliasz. Po wielkich, wspaniałych przeżyciach, po wyczerpujących doznaniach i doświadczeniach, gdy wreszcie się modlił i z tej modlitwy po 3 latach się pojawiła mała chmurka jak pięść, coraz większa, większa i potem runął deszcz, gdy zwyciężył, pokonał, na skraju pustyni legł i sobie życzył śmierci. Jest to wyraźnie opisane i wiemy, jak Bóg go z tego wyprowadził, zachęcił do aktywności, do biegu, 40-dniowego biegu, do aktywności. Nie do lulaj, lulaj, śpi kochany, malutki i głaszcze, a on tak sobie leży. Nie. Masz zjedz, napij się i ruszaj. Masz jeszcze wykonać pracę. A więc Bóg nas zachęca. Dlatego też dobrze, gdy człowiek wierzący się do tego przyzna, a przyznając, zechce zbadać przyczynę. Dlaczego? Dlaczego? O czym Biblia, co Biblia na ten temat mówi? Jakie są przykłady tych stanów? Jak się ci ludzie, o których Biblia mówi, zachowywali? Przyjrzeć się. Dlatego dobrze, że są psalmy. Dobrze, że Biblia mówi o różnych sprawach. Czasami gorszących rzeczach też mówi. Po to, byśmy poznali zasady. Nie wzorce do kopiowania, nie. Zasady. I każdy z nas, gdy pozna zasadę, to sam potem zrobi dobrą rzecz we własnym imieniu, we własnym wydaniu dla siebie. I gdy takich więcej ludzi będzie o jednakowej zasadzie, to będzie różnorodność tworów, rozmaitych tworów. Każdy z nas będzie miał, no jak na łące. Teraz sobie łąkę wyobrażam. Są różne kwiatki. Różne. To nie są kwiatki przywiezione, wiecie, z jakiejś tam hodowli. Jednakowe. Nawet róże o kolorze atramentu. Można wymyślić. Można stworzyć. Ale to wszystkie jednakowe. Ale taki piękny bukiet, gdy nam przyniesie córeczka, wnuczka z łąki. Pozrywa. I tam też się trafi i pokrzywa. To będzie piękny bukiet. Łącznie z tą pokrzywą, która jest bardzo zdrowa. Szczególnie majowa pokrzywa, polecam. A więc naturalny. Każdy z nas stworzy coś pięknego, bo będzie to z serca na tej samej zasadzie zbudowane. I stąd trzeba o tym mówić. I chcemy się o tym mówić w tym pięknym dniu, dlatego, że większość chrześcijan, albo powiem wielu chrześcijan, bo w końcu nie robiłem badań, więc powiem, że wielu chrześcijan, swoje życie przeżywa w poczuciu nieszczęścia, niepokoju, w napięciu. Brak im jest lekkości. Ja na to patrzeć chcę ze zrozumieniem, nie z potępieniem. Pamiętam kiedyś, ktoś, gdy mnie zobaczył, mówi, czemu taki zły jesteś? Ja byłem zmarszczony, taki jakiś... I zapytał mnie, czemu jesteś zły? A ja byłem po prostu okrutnie zbolały. Ja byłem zraniony, zbolały od kilku dni. I to było na mojej twarzy widać. Ale on ocenił, że jestem zły. Dlatego, że nasza twarz pokazuje chyba takimi samymi grymasami złość i smutek i boleść. Mi się wydaje chyba, że tak jest. Wtedy było mi niezręcznie, byłem zbyt dumny powiedzieć, że jestem smutny. Po co spojrzałem, byłem jeszcze bardziej smutno i odszedłem. A to było na nabożeństwie, po nabożeństwie, wśród przyjaciół. Dlatego też chcę na to spojrzeć ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem. Bo taki nieszczęśliwy chrześcijanin, gdy w tym trwa, bo gdy przeżywa, to jest normalna rzecz, ale trwać to nie jest normalna rzecz. O to chodzi. Przeżywać tak. W ciele jesteśmy, gliną jesteśmy. Ulepiają nas, uciskają. I trwać w tym nie można. Trzeba coś z tym zrobić. Bo jeśli będziemy w tym trwać, to będziemy mizerną rekomendacją, reklamą Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże jest to radość w Duchu Świętym, sprawiedliwość Boża, pokój Boży w Chrystusie Jezusie. A więc to są rzeczy triumfujące, wspaniałe i nasz smutek, przygnębienie sprawia, że jesteśmy antyreklamą Królestwa Bożego. A świat nie interesuje prawda jakaś abstrakcyjna, lecz wynik, skutek. I stąd Bóg używa ludzi, ale nie ludzi nieszczęśliwych, przygnębionych, smutnych, albo którzy udają radość. Bóg używa ludzi autentycznie radosnych w Jezusie Chrystusie. I stąd jak się zachować w takim stanie, który przeżywamy? Ja bym tego nie mówił, gdybym tego nie przeżywał, gdyby to się nie rodziło też we mnie, gdybym tego psalmu nie kreślił, nie kreślił, nie czytał, nie miał tu pełno tekstów towarzyszących, gdybym nie miał 8-godzinnego wykładu na ten temat, dzisiaj to nie jest tylko jest kazanie, a normalnie to miewałem wykłady w zborach od lat 80. 8-godzinne na ten temat. Dlaczego? Bo sam to wszystko przeżywałem, przenosiłem. I wiem, co znaczy wydrapywać się z depresji, co znaczy jednak nie udawać, ale szczerze zamieniać przygnębienie w radość i wzlatać, zamiast być uziemiony. A więc co robić? Po pierwsze, 4 wiersz nam mówi, co robić. I spójrzmy. Łzy. Moje łzy są chlebem. I łzy to dobra rzecz, bo one oczy oczyszczają. Dobrze jest płakać, mieć wilgotne oczy. Jeżeli ktoś, wiecie, ma małe wilgoci w gałkach ocznych, to musi sobie zakrapiać, bo inaczej będzie miał problemy, poważne problemy. A więc łzy to rzecz dobra, wspaniała. Są łzy smutku i radości, a więc płaczmy. Mężczyźni też mogą płakać. Nie jesteśmy Spartanami, którzy wychowali chłopców 7-letnich, że nie płakali, albo Indianami, którzy tak wychowali swoich młodzieńców. Nie wstydźmy się płakać, mężczyźni też. Ale niech to będzie płacz twórczy. Nie płacz naszych oczu zwróconych na nasz pępek. Gdy patrzymy w swój pępek cały czas i się użalamy, biadolimy, narzekamy. Bo wtedy jest nam brak apetytu, wtedy nie wiadomo, co się z nami dzieje, wszystko dookoła jest jakieś złe, bo przez łzy źle widać. Trzeba obetrzeć sobie łzy. Ja też mam teraz łzy i żeby was lepiej widzieć, już sobie obcieram. O, jeszcze okulary. O, teraz was widzę wspaniale. Ale trzeba sobie łzy obetrzeć, bo źle patrzeć. I stąd zwróćcie uwagę na ten wiersz 12, na wiersz 6 i na ten wiersz ostatni psalmu 43. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I to wyrażenie ja wtedy musiałem sobie tłumaczyć z języka hebrajskiego. Ale teraz już nie muszę, dlatego że mam ten przekład ekumeniczny na 3. tysiąclecie. I to właśnie oni oddali już zgodnie z oryginałem. I spójrzcie. Zaufaj Bogu, bo jeszcze będzie przeze mnie sławiony mój Bóg i zbawienie mojego oblicza. W tym psalmie jest oddana właśnie ta myśl, która była w języku angielskim. Ja sobie w Biblii angielskiej zauważyłem właśnie, że tam jest coś innego, tam jest my face. I to mnie zdziwiło, zajrzałem potem do oryginału, do hebrajskiego, do innych przekładów i stwierdziłem, że właśnie tutaj brakuje nam tej myśli, którą oddaje nam ten przekład. Bóg jest ratownikiem, tym, który ratuje, zbawia moje oblicze. To się trzy razy powtarza, wiersz 6, 12 i psalm następny, wiersz 5. A więc Bóg sprawia, że się tak moje wnętrze zmienia, że moja twarz wyraża to. Gdy byłem smutny, to wyglądałem jak zły. Więc moja twarz taki miała jakiś układ mimiczny, że albo smutny, albo zły. Ja potem moją narzeczoną właśnie uczuliłem, żeby ona, gdy takie coś będzie, zapytała mnie najpierw, czy czasem jesteś smutny. Ja mówię, nawet gdy będę zły, to zapytaj mnie, czy nie jestem smutny. Zacznij od tego lepszego. A gdy będę zły, to na pewno mi przejdzie. A jak zapytasz mnie znów, czy jestem zły, no to będzie mi coraz bardziej przykro i przykro. To jest moja żona, tylko wtedy jeszcze była narzeczoną. Tak się z nią umówiłem i ona, ile pamiętała, to starała się właśnie zmieniać swoje myślenie. Zły, nie, czy jesteś smutny? I wtedy to mnie stymulowało do jakiejś zmiany, do jakiejś pracy. I właśnie, gdy nasza postawa, nasza twarz wyraża nasze wnętrze, to też to jest wynikiem tego, że patrzymy na Boga. Gdy przeżywamy te ciężkie chwile, jak ten psalmista, on cały czas tęskni do Boga. On tęskni, by pojawić się tam, gdzie jest Bóg. By pojawić się w Jego obecności. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, więc cały czas patrzeć na Boga. Wtedy się nasza twarz zmieni. Znamy takie wyrażenie, mamy w SMS-ach, mamy w komputerze, w e-mailach, emotikon, tak? Takie małe znaczki graficzne. Tam są różne do wyboru. I tam właśnie mamy kogoś, kto ma usta uśmiechnięte, uśmiech, albo usta w podkówkę. I właśnie gdy Bóg nasze wnętrze przebuduje, zmieni, nagle się też i nasze usta zmienią z tych opadłych, uniesione. Ja kiedyś być może mówiłem, ale teraz tylko wspomnę krótko, o pewnej siostrze. To było wydarzenie, które na mnie zrobiło wielkie wrażenie, bo wtedy miałem lat jakieś 27, a więc byłem początkującym kaznodzieją, duszpasterzem. I właśnie pewna siostra, żona pastora, modliła się o swojego 16-letniego syna, który się staczał. Był już nawrócony, jeszcze chrztu nie przyjął, ale był już nawrócony. I czekał na chrzest, gdy będzie. I całe towarzystwo, koledzy, jego głupota sprawiały, że się staczał, złe towarzystwo w alkoholizm i tak dalej, że było tragicznie. I to była kobieta modlitwy, postu. Ona pościła nieraz po 3 dni, modliła się podczas ciężkiej pracy. Ich było 6 w domu. Musiała 6 osób obsłużyć. Jeszcze pracowała fizycznie popołudniami w zakładzie pracy. A więc to była kobieta wycieńczona, ale jednak pościła, modliła się i pewnego razu podchodzi do mnie po nabożeństwie i mówi, bracie Kaziku, mam taką pewną sprawę intymną. O, ja się przestraszyłem, wiecie, bo starsza ode mnie o 20 lat i tak trochę, no ale nic, usiadłem sobie z przodu, to jest bardzo ważne, mnie nauczono tego, usiadłem sobie z przodu, ona usiadła, ja usiadłem, gdzie wszyscy sobie chodzą, mówię, proszę powiedz, mówię, nie powiem tego mojemu mężowi, bo on jest bardzo surowy, mój mąż, pastor, bardzo był surowy. Nie powiem nikomu, bo się wstydzę, ale mówię, do ciebie mam taką słabość, to powiem tobie. No to siostro, mów. I się wewnętrznie skupiłem się, Boże, uzdolnij mnie, żebym ja to zrozumiał w ogóle, o co tu chodzi. No i ona mi opowiedziała całą historię, ale mówi tak. I teraz, gdy ja się modlę właśnie od kilku dni, to nagle zamiast płaczu, nagle mnie napełnia Duch Święty, nagle mnie napełnia wielka radość, ja sobie wstaję, klaszczę, chodzę po pokoju, cichutko, żeby nikt nie słyszał, bo pomyślą, że zwariowałem. W domu jest żałoba. A ja mówię, i coś się ze mną dzieje. A ja się modliłem i Bóg mi momentalnie dał pewną wskazówkę. I kiedyś, kilka lat wcześniej byłem na wsi i tam były drogi takie gliniaste, nawet nie było kamienia i wypadał deszcz. Ta glina, wszystko tam no jak wiecie, no, to, no bo nie można było chodzić, ja sam tam buty traciłem, nie można było chodzić. Ale musiałem iść na nabożeństwo i idąc patrzę, a tam właśnie jechał wóz drabiniasty, miał te koła z obręczami metalowymi, więc tak naciął skarpę. I wśród tej gliny, patrzę, taka czysta woda płynie. Bo tam było takie małe źródełko, które płynęło ze zbocza i spływało przez tą drogę do potoku, który był niżej. I oczywiście, że ta glina wszystko zamuliła, ale to, gdy zostało nacięte, ta skarpa tym kołem metalowym, patrzę, taka czysta woda płynie. Stanąłem taki zdumiony, ona tak płynęła, płynęła, wszędzie było żółte, żółte, ale ona płynęła, płynęła i im dalej płynęła, to było jeszcze białe, 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 aż tak dopiero dalej było już żółte, ale ona dalej płynęła. I gdy po nabożeństwie wracałem, to widziałem, że coraz dalej było, bo czysta woda, bo ona oczyszczała, oczyszczała, bo nikt nie chodził i nie zamącił. To było dla mnie takim wielkim zbudowaniem, że właśnie w nas jest niewysychające źródło Bożej radości. I z radością będziecie czerpać, dokończcie, ze zdrojów tego zbawienia. Prorok Izajasz, który rozdział? 12. Bardzo krótki rozdział. Ja kocham ten werset. Pan jest moją pieśnią. Pan jest moją mocą. Pan jest moim zbawieniem. I z radością będziecie czerpać. Ze zdrojów. To płynie. Jeleń tęskni do Boga żywego. Do wód płynących. To jest dynamiczne. To płynie. Ta glina nie mogła zatrzymać tej wody, która tam się zgromadziła, aż w końcu, mając możliwość, uszła i płynęła i swoje wykonywała wśród tej bardzo nieładnej drogi pełnej gliny. Wykonywała swoją pracę. Ale co możemy czerpać ze zdrowia tego zbawienia? Ja tej siostrze to opowiedziałem. Mówię, i właśnie w tym czasie, droga siostro, i tu mam znów takie objawienie, olśnienie, ty wiesz, napisane jest, że nikt nie wie, kim jest człowiek. 1 Koryntian, 2 rozdział chyba, tak, 11 wiersz, mi się przypomina teraz na pamięć. Nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. I nikt nie wie, kim jest Bóg, tylko Duch Boży. Ale i wiesz co? Ten właśnie Duch Boży, który dowiaduje się, co jest w duchu Twego Syna, co on przeżywa naprawdę, tu na zewnątrz jest coraz gorzej i gorzej. Ona mówi, ja się modlę, ja Boga uwielbiam, bo do tego jestem doprowadzona, a z Nim jest coraz gorzej. Już nawet na noc nie wraca. Ja mówię, ale Duch, który w Nim jest, ten Duch człowieczy, rozmawia z Duchem Bożym, a Duch Boży przekazuje Tobie, Twojemu Duchowi. I stąd Ty masz reakcje duchowe. Ponad to, co widzisz, więcej wiesz. Jesteś lepiej poinformowana. Bo Duch Boży poświadcza Twojemu Duchowi. Przekazuje Twojemu Duchowi, a Twój Duch to wyraża przez inne języki. Bo gdybyś się miała modlić po polsku, to byś zablokowała. Oczywiście tak. A stąd jest to modlitwa duchowa, która Ciebie oczyszcza. I stąd, kochani, trzeba mieć takie przeświadczenie, że musimy patrzeć na Boga. Łzy nasze Bóg nagle zamienia na radość, mimo że jeszcze jest o co płakać. Dalej moje wnioski były takie, że muszę na siebie spojrzeć obiektywnie. A więc spojrzeć na siebie dokładnie tak, jakim jestem. Bo już Grecy na swoich gimnazjach pisali, poznaj samego siebie. To było hasło naczelne ich studiów. Poznaj samego siebie, bo człowiek jest miarą wszechświata. Poznanie siebie warunkuje poznanie świata. I kim ja jestem? Mężczyzną. Jeszcze dalej. Kim ja jestem? Sangwinikiem, cholerykiem, melancholikiem czy flegmatykiem? Bo już Hipokrates kiedyś, a znamy Hipokratesa, bo lekarze też na niego się powołują, on kiedyś ludzi podzielił na ten sangwinik, to jest wesoły, optymistyczny, przyjazny, ale będąc wesoły, optymistyczny, przyjazny jest niespokojny, niezdecydowany, chwiejny uczuciowo. Z kolei choleryk jest stanowczy, zdecydowany, praktyczny, przywódczy, ale wybuchowy, popędliwy, samowystarczalny. Melancholik to jest uczuciowy, dokładny, analityczny, wierny, ale egocentryczny, pesymistyczny i nastrojowy. Flegmatyk, żartobliwy, zależny, praktyczny, dokładny, ale powolny, leniwy, uparty, niezdecydowany. I najczęściej jesteśmy mieszanką jakichś tych, prawda? No i teraz w nas jest tyle wspaniałych plusów i tyle wspaniałych minusów. A do tego mogę być introwertykiem albo ekstrawertykiem. Przepraszam za te wyrażenia. A więc introwertyk to jest człowiek, który ciągle jest wpatrzony tylko w siebie. Analizuje tylko ciągle swoją przeszłość, roztrząsa w siebie, oskarża siebie i mówi, kochani, to nie jest introwertyzm, tylko introspekcja, czyli ja sam siebie badam, wnikam w siebie, roztrząsam. No kochani, tak nie może być. Trzeba się otworzyć, bo wiemy, że mieszkania, nawet pałace pozamykane przez 10 lat, wiemy, co tam w środku jest, jakie jest powietrze. Więc trzeba się otworzyć. Jest owszem otwarty ekstrawertyk. Otwarty. I wszystko jest na stole. No też tak nie może być, prawda? Nie może być ekshibicjonizm, wszystko na stole. A więc muszę popatrzeć, kim jestem jako człowiek, gdy chodzi o charakter, o temperament. Dalej, muszę spojrzeć na swój wiek, bo wtedy mój stan organizmu jest również zależny od tego, ile mam lat. Pamiętam kiedyś, byłem zdziwiony, przepraszam, że to powiem, a to był mój kolega starszy ode mnie o 8 lat, gdy zajechaliśmy na parking, jego żona tam wyszła i czegoś nie wzięła. A ja stałem i czekałem, aż się zrobi miejsce, żebym mógł wjechać, a on tak do niej jakoś tak warknął, że ona czegoś nie wzięła. I byłem zdumiony. Dla mnie jest to oaza spokoju, oaza, wiecie, takiej no, pełnej dyplomacji, w ogóle no, dostojeństwa. I patrzę, on tak na nią warknął, ona potulnie wróciła, wzięła to, bo zapomniała wziąć samochodu, a on miał ręce już objuczone. I tak sobie jechałem potem do domu, wracałem, potem z żoną rozmawiałem, mówię, wiesz co, jestem zaskoczony. Nigdy tego nie widziałem i potem już też nie widziałem, żeby on tak się zachował. Ale sobie obliczyłem, ile on ma lat i pomyślałem sobie, sprawdzę siebie, gdy ja będę miał tyle lat. I mnie też się to przytrafia. Bo już dożyłem tego wieku. A więc hamulce puszczają. Hamulce puszczają. I to, jak to się powiedział, zwieracze puszczają. A więc, kochani, trzeba spojrzeć na to troszkę ze zrozumieniem. Czy jestem mężczyzną, czy kobietą? To też jest różnica, gdy chodzi o podejście. Też mamy różne okresy w naszym życiu. A więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, stan fizyczny. Też i stan psychiczny swój trzeba wziąć. Jeśli Eliasz cały czas był w napięciu, począwszy od rozmowy z Achabem, że nie będzie deszczu, a potem już, gdy był w tym, nad potokiem Kerit, a potem, gdy był w Sydonie, i tak dalej cały czas, cały czas ciężkie przeżycia. W końcu na górze Karmel, prawda, te wydarzenia ciężkie. Gdy był sam, przeraźliwie sam. I w końcu mówi, Boże, jestem sam, jestem zmęczony. Bo mówi, stop. Mam jeszcze 7000 takich jak ty, którym zależy na moim imieniu. Ale Eliasz już był tak zmęczony, że tylko jestem sam. I chcę już umrzeć. A więc trzeba zrozumieć, że Bóg wie o tym, że jesteśmy zmęczeni. I stąd Pan Jezus mówi kiedyś do apostołów po wielkiej akcji, po wielkich wydarzeniach Ewangelia Marka 6, 13, 31 odjedźcie trochę i odpocznijcie nieco. Więc czasem jest potrzebny odpoczynek i Bóg czasami ten odpoczynek nam przepracowanym, jeśli nie umiemy odpoczywać, daje przymusowy. Dalej musimy również wziąć pod uwagę, że nasz przeciwnik, który nie jest w ciele, ale szuka ciała, on tęskni za ciałem. Szatan, jego demony, to są duchy bezcielesne i marzą o ciele i chciałyby koniecznie, jeśli już nie wejść, opanować, opętać, to przynajmniej oddziaływać przez kogoś, kto ma ciało i może w świecie fizycznym operować, działać. Ale nasz przeciwnik nas chce wykorzystać i on zna nasze różne słabości. On też wie, no, on wszystko wie, także, ale jest mądrzejszy od nas w wielu sprawach. Chcę, że nie jest mądrzejszy, bo naszą mądrością jest Chrystus. Więc on nie jest mądrzejszy. Ale tak normalnie, gdybyśmy tylko się sami mieli z nim zmierzyć, on jest mądrzejszy, ma większe możliwości, ale ja się go nie muszę w ogóle bać. Bo we mnie mieszka słońce. I słońce sprawia, że jestem synem dnia. I ciemność ma problemy. We mnie mieszka Chrystus, który go pokonał. Więc gdy ja się pojawię, to on ma problemy, ten demon, a nie ja, czy za duchy, a nie ja. A więc, ale muszę wziąć pod uwagę, że on wykorzysta tę słabość, tę chwilę. I jest przykładem Dawid. Pamiętamy, Druga Samuela, 11 rozdział, pierwsze wiersze. Dawid właśnie, gdy przed wieczorem wstał z łoża, rozsunął kotary i strzała go ugodziła, bo zobaczyła tamta kobieta wieczorem, brat, kąpiel na tarasie. I wiemy, czym to się skończyło. A więc musimy zważać na przeciwnika, który również by chciał nas wdeptać w depresję. I teraz coś bardzo ważnego, coś, co już jest na sam koniec. Bóg jest tym, który zmienia nasze oblicze, który zmienia nasze wnętrze. Bóg sprawia w nas, w naszym wnętrzu, taką zmianę, że twarz nasza nagle wyraża, zamiast smutku, który jeszcze może być, nagle nasza twarz wyraża wielką radość. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie. Psalm 116, wiersz 7. Wróć, duszo. I właśnie psalmista do swojej duszy mówi. Ktoś, kto mówi do siebie, to się wydaje być niespełna rozumu. A jeśli mówimy do siebie, to tak, żeby nas inni nie słyszeli, prawda? I właśnie chcę ten motyw teraz przywołać, bo on jest zawarty w tym psalmie. Gdy do swojej duszy ten człowiek mówi, jest cały czas w depresji, w dołku i mówi sam do siebie. I pozwólcie, że ja teraz otworzę dwa teksty Pisma Świętego. Pierwszy z nich to będzie Kolosan 3,16. Kolosan 3,16. I znamy wszyscy ten wspaniały werset, który często dajemy sobie w formie życzeń, nawet gdy ktoś nas prosi o dedykację. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie, czyli zachęcajcie, jedni drugich psalmami, hymnami i pieśniami natchnionymi, duchowymi, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Bogu. A więc niech słowo Chrystusa mieszka w nas obficie. Czy podczas takiego stanu depresyjnego mieszka w nas Boże Słowo? Mamy się nauczać, napominać jedni drugich psalmami, hymnami, duchowymi pieśniami, z wdzięcznością śpiewając w naszych sercach Bogu. I do tego drugi tekst, który jest jeszcze dokładniejszy, dosadniejszy. List do Efezjan, rozdział 5 i wiersz 19. I posłuchajmy. Mówcie do siebie psalmami, hymnami, pieśniami duchowymi, natchnionymi, śpiewajcie i grajcie waszym sercem Panu. I ten tekst w oryginale dosłownie tak brzmi. Mówiąc samym sobie w śpiewach i hymnach i pieśniach duchownych. Mówiąc sami sobie. Nie do siebie nawzajem. Sami sobie. A teraz Kolosan 3,16 w dosłownym przekładzie. Słowo pomazańca, czyli Chrystusa, niech zamieszkuje was bogato. W całej mądrości nauczając, i uwaga, i kładąc do rozumu sobie samym. To mi się bardzo podoba. Kładąc do rozumu sobie samym śpiewem, czy śpiewami, hymnami, pieśniami duchowymi, we wdzięczności, nucąc w sercach waszych Bogu. I to jest najlepsza terapia na wszelką depresję, melancholię. Dlatego też dobrze jest sobie uruchomić odpowiednie rzeczy. Ja mam tam telefon komórkowy, który jest w mojej teczce i tam mam 1 giga pamięci. Za dużo, prawda? Tyle mi dali. I tam mam cały Nowy Testament i około 150 pieśni z Pieśni Radości. Ja sobie dzisiaj w samochodzie, gdy jechałem rano, wziąłem słuchawkę, słuchałem. W nocy, gdy nie mogę spać, to sobie włączam i słucham albo pieśni, albo jakiś tekst biblijny. I właśnie wtedy, gdy jest depresja, i ja tak uczę wszędzie, gdy w nocy nie możesz spać, to właśnie sobie włącz swój telefon komórkowy albo jakiegoś tam jakiś odtwarzacz i słuchaj. Żebyśmy jak najczęściej mogli kłaść sobie do rozumu. Śpiewami, hymnami, duchowymi pieśniami, aby wdzięczność była w naszych sercach. No i teraz, kochani, kończąc już wiersz ósmy. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów twoich. Straszność za strasznością. Idzie i głębina i to wszystko się wali jak wodospad. Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną. Więc przeżywa to dziecko Boże straszne rzeczy. Za dnia wyznacza Pan swoją łaskę, a więc swoje wsparcie, zachętę, pomoc. A w nocy? To byłoby dalej, gdybyśmy my napisali? Śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. I to napisał człowiek 3000 lat temu, gdy nie mógł mieć Biblii w swoim walkmanie. Jeśli jakąś księgę mógł wziąć, to była taka wysoka i musiałby rozwijać i rozwijać. Jakże nam łatwo dzisiaj kłaść sobie do rozumu. Dlatego też, kochani, weźmy wzór z tamtego człowieka, który należał do pokolenia przeklętego. To nie Dawid napisał ten psalm. Nie. Synowie Korego. A jego pradziad kim był? Buntownikiem. Z Datanem, Abironem i Korę razem we trójkę jako kuzyni Mojżesza się zbuntowali wobec przywództwa Mojżesza. I wiemy wtedy, ile osób zginęło. 250 osób zginęło, gdy się ziemia roztąpiła i ich pochłonęła. I to są ich potomkowie. To znaczy, Bóg daje łaskę. Bóg daje przebaczenie. Bóg daje zdolność przemiany wewnętrznej. I Bóg też daje ze wszystkiego wyjście, bo jest ratownikiem naszej twarzy, naszego wnętrza i naszej twarzy, naszej postawy życiowej. I stąd jak wyjść z depresji, jak ją pokonać? Patrzeć na Chrystusa, który jest początkiem i końcem naszej wiary. Bieg ten dokonać z radością. Kłaść sobie do rozumu dobre rzeczy. A Pan sprawi przez Ducha Świętego, że to, co my wykonamy, to małą łyżeczką, On potężnymi strumieniami radości Ducha Świętego w nas to wzbudzi. I będziemy z radością czerpać ze zdrojów tego niewyczerpanego zbawienia.